Dorożek u Rosiaka w raporcie.
Doktor Tomasz Rożek jest z nami, nasz stały raportowicz, a na co dzień gospodarz kanału Nauka to Lubię na YouTubie. Witam cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczęliśmy ten program od anomalii pogodowych w Teksasie i o nich też chciałem dzisiaj z tobą porozmawiać. Mieliśmy w tym roku bardzo srogą zimę, krótką, ale srogą. Zresztą może jeszcze wróci, kto wie. Na razie na to nie wygląda, ale być może.
Srogą jak na ostatnie 2-3 lata. Ale nie srogą, jeżeli porównamy ją z trendami, powiedzmy, lat 20, 30 czy 40.
Oczywiście. Mamy taki czas chyba, że pory roku są płynne, trudno przewidzieć, zresztą chyba trudno w ogóle generalnie przewidzieć pogodę, zwłaszcza w takiej perspektywie krótkiej, ale mamy też wysyp takich domorosłych interpretacji tego mrozu, który nas ogarnął przed kilkoma dniami czy przed tygodniem. I wśród nich najprostsza jest taka, która zadaje pytanie retoryczne. Jakie tam ocieplenie klimatyczne, o czym my mówimy, skoro nawet Teksas zamarza? Jeśli nawet są jakieś zmiany, to na pewno nie człowiek je wywołuje, tylko, i teraz wchodzimy w sprawy naukowe, aktywność Słońca. To ono odpowiada za cykle pogodowe. Człowiek jest niczym w porównaniu z potęgą Słońca. To chyba zresztą prawda. Człowiek jest niczym w porównaniu z potęgą Słońca.
To prawda.
Żeby nie wiem jak długo, żebyśmy palili oponami i śmieciami w piecach, spalali ropę i gaz, nic nie zmienimy, bo Słońce jest potężniejsze.
A to już nieprawda.
No dobrze, to powiedz, co ty o tym myślisz.
Wiesz co, poruszyłeś bardzo wiele różnych wątków. Ja wiem, że one wszystkie zbierają się w jeden taki duży, ale właśnie mam wrażenie, że duża część nieporozumień wynika właśnie z tego, że pewne wątki mieszamy.
To rozbierzmy je na czynniki pierwsze.
Już to robimy. Tradycyjnie i standardowo mieszamy klimat z pogodą. A klimat i pogoda to są dwie różne rzeczy. Dzisiaj może być 15 stopni, u mnie tak mniej więcej jest 15 stopni. Dwa tygodnie temu było pewnie minus 15 stopni. Tylko co z tego wynika? Kompletnie nic. Kompletnie nic. Bo klimat to jest długi trend. Ja czasami, ja myśląc sobie na temat tego, jak w taki sposób intuicyjny zobrazować różnicę między pogodą a klimatem, nie wymyśliłem tego sam, przeczytałem to w jakiejś mądrej książce, że klimat i pogoda to jest tak jak pan idący z psem albo pani idąca z psem do parku. Człowiek ma jakąś obraną ścieżkę, a pies biega na lewo i na prawo. Ale uśredniając, to ten pies też idzie tą ścieżką. Tylko raz pobiegnie 5 kroków w lewo, a czasami 7 w prawo. Pies to jest pogoda. A człowiek to jest klimat. Czyli jeżeli mówimy o klimacie, to nie mówmy o Teksasie w tym roku. Ani nie mówmy o tym, że teraz jest plus 15 stopni. Ani nie o tym, że 2 tygodnie temu było minus 15 stopni. Tylko spójrzmy na długie trendy. Bo te niewielkie wahania, albo czasami duże wahania, czasami zaskakujące sytuacje, jak chociażby to, że w tym roku przecież w Hiszpanii było bardzo dużo śniegu. Albo to, że w Teksasie jest bardzo dużo śniegu. To jest ten pies, który akurat poleciał wyjątkowo w prawo, a zwykle w lewo.
Dobrze, Tomku, ale jeśli pozwolisz, to ja tak łatwo ci nie odpuszczę. Bo
za to lubię z tobą rozmawiać, dlatego lubię z tobą rozmawiać.
To, że w Polsce mamy na przykład w ciągu kilku dni różnicę 30 stopni temperatury, to chyba jednak nie jest normalne. To znaczy mówimy w marcu jak w garcu, a kwiecień plecień. Ale co oznacza, że no po prostu taki mamy klimat, używając słów klasyka albo klasyczki. Natomiast to się dzieje coraz częściej, prawda? To znaczy ten pies zaczyna nam uciekać na te różne strony coraz dalej i coraz częściej. Być może my się poruszamy razem z nim w tym kierunku, ale jakoś chyba jest zrozumiałe, że próbujemy sobie poradzić z pytaniem, no dobra, ale dlaczego tak się dzieje? No bez przesady. Kiedyś, no jak była zima, no to ona trwała mniej więcej miesiąc. Nie było tak, że w piątek było minus 20, a we wtorek plus 15.
Pełna zgoda, Darku, tylko popatrz. Ty powiedziałeś, znaczy moim zdaniem znowu pomyliłeś, czy nałożyłeś na siebie dwie rzeczy. Bo mówisz, że to nie jest normalne, bo wcześniej tak nie bywało. Albo wcześniej bywało tak rzadziej. To, że to, czy to jest normalne, czy nienormalne w danym konkretnym momencie, to nie ma znaczenia. Natomiast znaczenie ma to, czy takie sytuacje pojawiają się coraz częściej. Bo to drugie to już jest klimat, a to pierwsze to jest dalej pogoda. To, czy spadnie śnieg w Teksasie w konkretnym roku, albo czy wahnie się temperatura o 30 stopni w konkretnym roku, to o niczym jeszcze nie świadczy. Ale jak spojrzymy w dłuższym okresie i zauważamy, że te wahnięcia temperatury pojawiają się coraz częściej, to to już może o czym świadczyć. I tak, zgadza się. Wahnięcia temperatury albo bieganie tego psa coraz bardziej na boki, obserwujemy to. I to jest dłuższy trend. Dlaczego się tak dzieje? Dlatego, że w atmosferze jest coraz więcej energii. Atmosfera ziemska staje się coraz bardziej, że tak powiem, burzliwa. Burzliwa, trochę się zawahałem, bo nie chcę, żeby słowo burzliwa kojarzyło się tylko i wyłącznie z burzami. Mam tutaj na myśli raczej coraz większe ekstrema. Obserwujemy to nie tylko jeżeli chodzi o temperaturę, ale także jeżeli chodzi o opady, o ich energię, o tornada i tak dalej, i tak dalej. To jest ciekawe, bo w te statystyki trzeba zajrzeć głębiej. Jak popatrzysz w statystyki na przykład opadów w Polsce, to od wielu, wielu lat, patrząc na średnią ilość opadów w roku, nic się nie zmienia. Ale jak zajrzysz głębiej i zaczniesz tam się dokopywać do tego, jaki charakter mają te opady, to już widać bardzo dużą różnicę. Kiedyś padało dłużej, ale te deszcze nie były takie intensywne. Dzisiaj coraz częściej pada szybko, krótko, intensywnie, a później jest dłuższy okres bez jakichkolwiek opadów. Statystycznie na cały rok i to daje ten sam wynik. Ale różnica jest zasadnicza. Nie wiem, czy mamy iść w ten kierunek wody, opadów, powodzi i susz na zmianę, czy idziemy w słońce?
Idźmy gdzie chcemy, do słońca dojdziemy. Natomiast mnie przychodzi do głowy jedno pytanie, z którym się zmagam od jakiegoś czasu i które wynika z jednej prostej obserwacji. Temat pogody, oprócz tematu piłki nożnej i polityki, jest tematem obsesyjnie przez nas analizowanym. I prawdopodobnie obsesyjnie jest przez nas analizowanym, gdyż podobnie jak te dwa pozostałe tematy, jest nieprzewidywalny. To znaczy, nie da się przewidzieć pogody. Ja nie mówię o klimacie, przyjmuję to rozróżnienie, które podałeś i które zaproponowałeś, ale najwięksi specjaliści mylą się w sprawie pogody, prawda? Być może dlatego to jest takie ciekawe, że my właściwie cały czas mówimy o tym, czy będzie padać, czy nie będzie padać. No, tych rozwiązań pogodowych jest jakaś bardzo określona i ścisła liczba, prawda? No, może padać albo nie padać, albo może mżyć. Albo może świecić słońce, albo może być zachmurzenie. No ale gdzieś tam mniej więcej może jeszcze kilka możliwości bym wymienił, ale gdzieś to nam się kończy. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć pogody, natomiast jak rozumiem, jesteśmy w stanie przewidzieć te trendy, o których wcześniej wspomniałeś, czyli trendy związane z klimatem.
Jak patrzysz na kogoś, kto idzie z psem, to nie jesteś w parku, nie jesteś w stanie powiedzieć, w którą stronę ten pies za sekundę wyskoczy. Ale widząc tą osobę od jakiegoś czasu, czy obserwując przez jakiś czas, jesteś w stanie z ogromnym prawdopodobieństwem powiedzieć, gdzie ona postawi kolejny krok. I na tym polega ta różnica.
Z jak ogromnym prawdopodobieństwem?
A to zależy, o jakiej perspektywie mówimy. Jednego kroku? Z prawie stuprocentowym. 100 kroków? Mniejszym. Oczywiście ta analogia, no to jest tylko analogia, ale to moim zdaniem dość sprawnie pokazuje różnicę, po pierwsze między klimatem a pogodą, a po drugie, jeżeli mówimy o trendach, to nie jest tak, że pogody nie da się przewidzieć. Pogodę na kolejny dzień, na 2 dni, na 3 dni przewidujemy z całkiem sporym sukcesem, jeżeli mówimy o pogodzie tak globalnie, to znaczy jeżeli nie mówimy o dokładnej temperaturze na środku mojego ogródka, tylko jeżeli mówimy o tym, jaka będzie pogoda na przykład na Górnym Śląsku. to się da przewidzieć z kilkudniowym nawet wyprzedzeniem. Jeżeli mówimy o okresie dłuższym, 10-dniowym, dwutygodniowym, to ta sprawdzalność jest na poziomie 50%, czyli w zasadzie możesz rzucać monetą. Dzieje się tak dlatego, że atmosfera ziemska jest niezwykle dynamicznym układem. Tam jest bardzo dużo zmiennych. Nie tylko te zmienne, które my rejestrujemy jak gdyby swoim ciałem przy poziomie gruntu, czyli temperaturę, nie wiem, ciśnienie może, na pewno wilgotność. Wydaje się, że to są tylko te trzy rzeczy, ale tego jest znacznie więcej. To się zmienia z wysokością, na to mają wpływ czynniki, które czasami są bardzo daleko od nas, więc patrząc tak globalnie, no niezwykle trudno jest to przewidywać w dłuższym okresie i stąd właśnie też się biorą nieporozumienia, bo jeżeli pogodę zrównamy z klimatem, to rzeczywiście bzdurne wydaje się stwierdzenie w ustach naukowca, że na przykład za 100 lat poziom Bałtyku będzie tam o kilka milimetrów wyższy, a równocześnie wiemy, że za tydzień nie jesteśmy w stanie przewidzieć pogody. No to jak to jest? Tylko, że pogoda i klimat to są różne rzeczy i dlatego jedne jesteśmy w stanie z linii trendu przewidzieć nawet sporo do przodu, a drugie tylko na kilka dni do przodu.
Dobrze, to porozmawiajmy o słońcu, bo jednym z czynników, który pozwala nam, czy do niedawna pozwalał określać perspektywy klimatyczne i chyba dalej jest to główny czynnik, to są ruchy słońca, aktywność słońca. Dlaczego to jest tak, że w tej chwili przestajemy mówić, że aktywność słońca decyduje o tym, jak będzie wyglądał klimat, bo takie głosy wśród naukowców się pojawiają, a przynajmniej, że ta aktywność nie ma decydującego znaczenia, natomiast znaczenie decydujące ma działalność człowieka.
Ten obrazek jest bardziej złożony, dlatego że Słońce zmienia swoją aktywność w różnych cyklach. Taki najkrótszy cykl to jest cykl 11-letni. Co 11 lat mamy maksimum i minimum aktywności słonecznej. Ale nie każde maksimum jest na tym samym poziomie, nie każde minimum jest na tym samym poziomie. Czasami bywa tak, że przez kilkadziesiąt lat Słońce nie zwiększa swojej aktywności, jest na minimum, a czasami bywa tak, że niektóre maksima są niższe niż niektóre minima. Więc cały układ jest mocno dynamiczny i my wiemy o tym z rekordów historycznych, a aktywność Słońca jesteśmy z uczciwym przybliżeniem jesteśmy w stanie odtworzyć na kilka tysięcy lat do tyłu i z bardzo dużym przybliżeniem jesteśmy w stanie odtworzyć na kilkaset lat do tyłu. Patrząc na to, rzeczywiście widzimy, że jak aktywność Słońca rośnie, nieco zwiększa się temperatura. Jak aktywność maleje, to nieco ta temperatura spada. Ale tu nie chodzi o tą aktywność 11-letnią. Tu chodzi o dłuższe zmiany. Na przykład był taki czas, kiedy w XVII wieku, na przełomie, tak, to był wiek XVII, były takie dwa długie, kilkudziesięcioletnie okresy, kiedy Słońce miało bardzo, bardzo małą aktywność. W zasadzie było non-stop w minimum. Coś się takiego stało, że Słońce jak gdyby nie wchodziło na ten cykl aktywności i spadku aktywności, tylko po prostu było w minimum przez kilkadziesiąt lat. Powszechnie uważa się w świecie nauki, w świecie klimatu, fizyki atmosfery, że te dwa długie minima były odpowiedzialne za małą epokę lodową, która miała miejsce na przełomie XVII i XVIII wieku. I rzeczywiście wtedy było chłodniej, około 1 stopień Celsjusza było chłodniej. Nie wszędzie, ale akurat w Europie tak. Tyle tylko, że więc nie ma wątpliwości, że aktywność Słońca w dłuższej perspektywie ma wpływ na klimat na Ziemi.
I mamy obecnie sytuację, też to wyczytałem, nie prowadziłem własnych badań, ale wyczytałem, że aktywność słoneczna jest w tej chwili najsłabsza od niemal 100 lat.
Tak.
I są fizycy, którzy mówią, że teraz też stoimy na skraju wielkiego minimum. To nie są publicyści i to nie są nasi wujkowie i ciocie, którzy na imieninach się mądrzą, tylko to są fizycy, którzy mówią, że mamy duże prawdopodobieństwo pojawienia się kolejnego małego okresu lodowcowego.
Tak, to znaczy jeżeli tą aktywność, te zmiany aktywności Słońca wyobrazimy sobie jako taką sinusoidę, idzie do góry i spada, do góry i spada i tak dalej, i tak dalej. I to jest, i ten okres, to jest właśnie te 11 lat, to od kilkudziesięciu lat, przynajmniej od 40-50, aktywność Słońca spada, czyli ta sinusoida idzie coraz bardziej w dół. Maksima są coraz niżej, minima są coraz niżej, każde kolejne jest niżej, niżej, niżej. Czyli gdyby tak próbować taką linię trendu wykreślić, to rzeczywiście w ostatnich kilkudziesięciu latach aktywność Słońca spada, a temperatura rośnie. Zawsze było tak, chociażby ten przykład z małej epoki lodowej, że jak aktywność Słońca spadała, to spadała też temperatura. To da się wytłumaczyć, bo aktywność Słońca to jest także ilość wyświecanej energii na zewnątrz, więc po prostu do nas dochodzi coraz mniej energii słonecznej, ale równocześnie temperatura rośnie. Jest to dowód na to, że owszem, klimat jest uzależniony od aktywności Słońca. Ale w tym przypadku, który mamy teraz, tej zmiany, którą obserwujemy teraz, mimo tego, że aktywność Słońca spada, to ilość gazów cieplarnianych tak szybko rośnie, że mimo spadku aktywności Słońca temperatura rośnie. Innymi słowy, gdyby aktywność Słońca była mniej więcej cały czas taka sama, to mielibyśmy jeszcze większe ocieplenie niż mamy teraz.
No dobrze, Tomku, ale może to jest tak, że te plamy na Słońcu, bo to plamy na Słońcu ponoć powodują osłabienie jego aktywności, może te plamy nas uratują i my będziemy sobie spalać tą ropę i gaz, a ponieważ Słońce będzie mniej aktywne, to i tak temperatura nie będzie rosła w takim stopniu, który byłby zagrożeniem dla nas wszystkich.
Nie, jest dokładnie na odwrót. Im więcej plam, tym aktywność Słońca większa. Więc obserwując plamy, mamy oczywiście świadomość, zresztą jedną z pierwszych osób, które robiły takie obserwacje czy takie badania ilości plam słonecznych był Galileusz. Od tamtego czasu dość regularnie notowane są liczba plam słonecznych, stąd mamy całkiem sporą świadomość odnośnie aktywności Słońca w ciągu ostatnich kilkuset lat. To zresztą nie tylko przez plamy słoneczne się mierzy, ale także przez wiele innych pośrednich, czy teraz także bezpośrednich pomiarów. To jest trochę tak, że na to, jaki mamy klimat, wpływa wiele czynników. Jedne czynniki przyspieszają czy podnoszą temperaturę. Są i takie, które obniżają temperaturę. Tym razem mamy tak, że jest jakiś czynnik, który podwyższa i na przykład Słońce, coraz mniej aktywne, które tą temperaturę powinno obniżać. Tyle tylko, że jesteśmy w czasach, w których ten czynnik podwyższający jest dużo, dużo silniejszy niż ten obniżający.
Czyli nie ma mowy o tym, żeby Słońce i jego zmniejszona aktywność nas uratowała, tak?
One nas ratują w tym sensie, że gdyby Słońce miało aktywność cały czas na tym samym poziomie od kilkudziesięciu lat, albo gdyby ta aktywność rosła, to ogrzewanie atmosfery by było jeszcze większe. Czyli w pewnym sensie jest to taki bufor, coś nas ratuje, to znaczy ratuje, spowalnia. Ta temperatura by rosła jeszcze szybciej, gdyby nie Słońce. To jest dokładnie zresztą policzone ta zmiana aktywności Słońca dzisiaj to jest czynnik chłodzący, który jednak jest o kilkadziesiąt razy mniejszy niż czynnik ogrzewający, jakim są gazy cieplarniane.
Co dalej? Czy my jesteśmy w stanie przewidzieć tę aktywność Słońca, mówisz, że jesteśmy w stanie przewidzieć mniej więcej w perspektywie 100 lat. Czy te projekcje mówiące o tym, ile podniesie się temperatura na Ziemi w związku z emisją gazów cieplarnianych w takiej skali, o jakiej mówimy w tej chwili, czy my jesteśmy w stanie przewidzieć, w jakim stopniu ta aktywność nas będzie ratowała, czyli będzie buforowała to, co się dzieje ze strony człowieka?
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć aktywności Słońca w dalekiej przyszłości. Jesteśmy w stanie powiedzieć, że na pewno ona się nie zmienia z dnia na dzień. To nie jest tak, że to słońce tak skacze, tak jak, nie wiem, tak jak wykres EKG, że dzisiaj jest wysoko, a jutro nisko, a później znowu wysoko. To tak nie działa. Te procesy mogą być bardzo dynamiczne, ale one jednak mają pewną ciągłość. Więc trudno przypuszczać, że w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach cokolwiek drastycznego stanie się na Słońcu. Jeżeli ta linia trendu byłaby zachowana, czyli z czasem, czy w czasie aktywność Słońca by była coraz mniejsza, to ten bufor rzeczywiście jakiś tam jest. Ale pamiętajmy o tym, że my wpompowujemy do atmosfery coraz więcej gazów cieplarnianych. Czyli nawet gdyby ten bufor cały czas działał, to on będzie miał coraz mniejsze znaczenie, bo jest coraz większy czynnik ogrzewający atmosferę. Gdzie ogrzewający, nie chciałbym wprowadzić nikogo w błąd, ogrzewający nie oznacza, że my do atmosfery wprowadzamy coś, co produkuje energię. Wprowadzamy coś, co przytrzymuje energię słoneczną. Czyli to trochę, to nie jest tak, że jest coś, co ogrzewa, to jest raczej coś, co izoluje. To jest sytuacja, w której jest ciepło, jest nam ciepło, ale ubieramy jeszcze kurtkę, a na tą kurtkę jeszcze nakładamy koc. Ale to nie jest tak, że kurtka czy koc nas ogrzewają. To jest tak, że one nie pozwalają się nam schłodzić. Źródłem energii na Ziemi jest Słońce. To Słońce na nas świeci. Ogrzewa się powierzchnia Ziemi i część tej energii jest odbijana z powrotem w kosmos. Tyle tylko, że gazy cieplarniane tą energię przytrzymują, czyli działają trochę właśnie jak izolator. Tego izolatora jest coraz więcej i nawet jeżeli Słońce dalej będzie miało niską aktywność, to ten bufor, to ochładzanie ze Słońca będzie miało coraz mniejszy wpływ, coraz mniejsze znaczenie.
Bardzo Ci dziękuję. Dzisiaj dużo było metafor obrazowych i tak należy trzymać, bo być może łatwiej rozumieć, o czym ty w ogóle mówisz?
To są trudne tematy i jeszcze na dodatek na nie wszystkie nachodzi polityka i gospodarka, bo to jest połączone oczywiście z pewnymi scenariuszami rozwoju gospodarek. To jest związane ze sposobami, na przykład z technologiami, ze sposobami na produkcję prądu. To wszystko wywołuje ogromne emocje, dlatego że tam są także bardzo duże pieniądze. Natomiast ja staram się, nie wchodząc w te tematy polityczne, przekazywać, co wiemy na ten temat ze strony nauki.
I za to cię cenimy. I za to cię zapraszamy po raz kolejny do raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek był naszym gościem.
Bardzo dziękuję.